Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Międzynarodowa konferencja w Watykanie upamiętnia 40-lecie Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele Soboru Watykańskiego II.
Jan Paweł II pobłogosławił pielgrzymów przybyłych na plac Świętego Piotra.
Rozpoczniemy od aktualności watykańskich.
Mówić będziemy także o przeglądzie schol liturgicznych w Żosola oraz o przygotowaniach do koreańskiego turne chóru Pueri Cantores Silesienses.
Nie braknie też kolejnej ze starożytnych refleksji wielkopostnych.
16 lutego na Środowy Magazyn zapraszają Państwa
Beata Zajączkowska
i ksiądz Józef Polak.
Wołanie o sprawiedliwość, dziedzictwo Gaudium et Spes w 40 lat od promulgacji to tytuł międzynarodowej konferencji rozpoczynającej się w Watykanie. Trzydniowe obrady zorganizowała papieska Rada Justitia et Pax. Mają przybliżyć znaczenie Konstytucji Duszpasterskiej Soboru Watykańskiego II o Kościele w świecie współczesnym. Zaplanowano 60 referatów specjalistów z 30 krajów. Wśród głównych prelegentów jest kardynał Claudio Humes, arcybiskup São Paulo w Brazylii.
40-lecie Konstytucji Duszpasterskiej Gaudium et Spes Soboru Watykańskiego II stanowi okazję do podjęcia wszystkich tematów poruszonych w tym dokumencie. Przede wszystkim kwestii Kościoła, który pragnie dialogu ze współczesnym światem. To stanowi wielki cel tego dokumentu. Odnajdujemy w nim Kościół, który integruje się ze światem i chce temu światu służyć, zwłaszcza wielkim sprawom, takim jak pokój, sprawiedliwość, życie ludzkie i prawa człowieka. Jest tu też optymistyczna wizja postępu ludzkiej historii i człowieczeństwa z właściwymi mu wartościami. Kościół, który pragnie dialogu ze światem, przede wszystkim nie chce tego świata sądzić. Chce go ocalić. Chce mu służyć.
Przemawiając na otwarcie obrad, kardynał Renato Martino zachęcił uczestników spotkania, aby ten czas intensywnej pracy przyczynił się do podjęcia przesłania Konstytucji Gaudium et Spes. Należy promować człowieka poprzez żarliwą gotowość zaangażowania na rzecz sprawiedliwości. Przewodniczący papieskiej Rady Justitia et Pax podkreślił, że sprawiedliwość nabiera szczególnej wagi w kontekście aktualnym. Obecnie wydaje się bowiem, że godność człowieka jest poważnie zagrożona sprowadzaniem jej wyłącznie do kategorii użyteczności. Sprawiedliwość tymczasem nie jest wyłącznie wynikiem ludzkiej umowy, powiedział kardynał Martino. To, co jest sprawiedliwe, w swej istocie nie wynika z prawa, lecz z samej istoty człowieczeństwa. Dlatego też potrzeba, aby nad sprawiedliwością brało górę miłosierdzie.
Okolicznościowe przesłanie do uczestników konferencji wystosował Jan Paweł II. Na forum obrad odczytał je kardynał sekretarz stanu Angelo Sodano. Nawiązując do tematu przewodniego, wołania o sprawiedliwość, papież zauważył, że podejmuje on stale aktualne wyzwanie stojące przed Kościołem, ukazywania kwestii społecznych w świetle Ewangelii. W obliczu postępu technicznego, mimo wspólnych dążeń do większej solidarności między narodami, często zapomina się o sprawiedliwości. Dowodem na to jest przewlekłość licznych konfliktów zbrojnych w wielu częściach świata. W tym kontekście Ojciec Święty przypomina, że pokój jest dziełem sprawiedliwości. Prawdziwy pokój na ziemi, napisał papież, zakłada stałą wolę poszanowania innych, zarówno jednostek, jak i narodów, oraz umacniania braterstwa w rodzinie ludzkiej.
Ponadto, zauważył Jan Paweł II, pokój jest owocem miłości. Stąd wszyscy chrześcijanie wezwani są do tego, aby żyjąc prawdziwie w miłości, jednoczyli się z ludźmi prawdziwie miłującymi pokój dla wypraszania i budowania pokoju. Innymi słowy, nauka społeczna Kościoła nie ogranicza się tylko do kwestii sprawiedliwości. Nie wolno zapominać o cnocie miłości wiodącej do przebaczenia, do pojednania, które ożywia chrześcijańskie zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości. Tym niemniej sprawiedliwość pozostaje fundamentem właściwego ułożenia stosunków społecznych.
Choć środowa audiencja ogólna została odwołana, spora grupa pielgrzymów zebrała się na placu Świętego Piotra, modląc się i śpiewając. Wśród nich było około 200 Polaków.
Ksiądz Jan Wróbel, jestem katechetą gimnazjum w Krępachach. Przyjechaliśmy tutaj z tymi, którzy bardzo chcieli tutaj być przy Ojcu Świętym, aby powiedzieć: jesteśmy z Tobą, zawsze pamiętamy, czuwamy na modlitwie i polecamy opatrzności Bożej i Matce Bożej, Ojca Świętego i Jego posługę. Ojcze Święty, jesteśmy z Tobą, kochamy Cię.
Dla mnie jest to wyjątkowy dzień, ponieważ pierwszy raz spotkałam się na żywo z Ojcem Świętym i na pewno bardzo wzruszający, ponieważ jest to dla mnie najważniejsza osoba na całym świecie i uznaję go za autorytet. I jest to osoba, można powiedzieć, która jest już święta za życia.
Jestem Renata Bochenek, jestem ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarii Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Pracuję w tej chwili wśród Polaków w Stanach Zjednoczonych. Przyjechałam tutaj z dziećmi, które śpiewają w zespole Tęcza, a także z ich rodzicami.
Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda, kocha bliźniego jak siebie samego.
Święty pragniemy Ci bardzo zobaczyć Ojca Świętego, zaśpiewać dla Niego i oczywiście modlić się za Niego, żeby był zdrowy.
Magdalena Domagała, mieszkam w Szwecji. Przyjechałam z 9. klasą katolickiej szkoły podstawowej w Sztokholmie i nazywa się St. Eric's Katolicka School. Większość Szwedów to są protestanci. Dla mnie osobiście, ponieważ jestem wychowana w wierze katolickiej, było ważne, aby i moje dzieci wychowały się w tej samej wierze. Jestem bardzo zadowolona z tego, że mogłam umieścić moje dzieci w szkole, która między innymi podczas trwania edukacji normalnej, którą dziecko nabywa w szkole podstawowej, może również uczestniczyć w nauce religii.
Jerzy Priwet, byliśmy pod wrażeniem. Dzieci w naszej grupie są akurat w trakcie zakończenia przygotowań do bierzmowania, także ta podróż była ukoronowaniem całej nauki.
Podobnie jak tydzień temu przed Polikliniką Gemelli, nadzieja pielgrzymów nie została zawiedziona. O godzinie 11:20 Ojciec Święty ukazał się w oknie swej prywatnej biblioteki i w milczeniu pobłogosławił zebranych.
Około 250 uczestników, w większości dziewcząt, z 13 zespołów wzięło udział w przeglądzie z hol liturgicznych Wrzosola. Jak zaznacza ksiądz Grzegorz Późniak ze Studium Muzyki Kościelnej w Opolu, głównym celem spotkania jest rozwijanie liturgicznego ruchu śpiewaczego. To także okazja powrotu chorału gregoriańskiego do liturgii.
To wymóg jakby regulaminowy zaśpiewania utworu gregoriańskiego, ale dzieci chętnie to śpiewają, bo wydaje im się, że jest to coś innego, coś bardzo ciekawego. Ta melodyka tych pieśni, a jednocześnie język i zapoznawanie się z tym wszystkim jest swojego rodzaju atrakcją.
I nie jest to tylko przesadny optymizm organizatorów. Inny styl, inne wrażenia i to wspaniałe brzmienie, tak o chorale mówi Carmen ze Scholi Cantus Mirabilis z Budkowic Starych.
Jesteśmy z graną paczką i wszyscy lubimy tak śpiewać i są całkiem inne niż takie polskie czy niemieckie. Mam całkiem inny styl.
Myliłby się jednak ten, kto uzna, że chorał nawet w podstawowej wersji to proste zadanie. Zdaniem Wiesławy Pośpiech, dyrygenta ze Scholi we Wrzoskach, ogromną barierą dla młodych ludzi jest nieznajomość łaciny.
Nikt dzisiaj nie zna łaciny. Ten język jest przede wszystkim obcy dla wszystkich i samo nawet wypowiadanie tych słów jest trudne, a co dopiero jeszcze śpiewanie i to ze specjalnym jakąś taką estetyką. Bo to nie jest takie normalne śpiewanie jak pieśni, tylko jest estetyka gregoriańska. Stąd też no nie wszystkim to wychodzi niestety.
Do trudności przyznaje się Teresa Ramola, prowadząca scholę w Domecku. Jej zespół przed rokiem na przeglądzie zaśpiewał pierwszy utwór po łacinie.
Ale jak zobaczyły potem jeszcze następne zespoły, które śpiewają inne, szybko się go nauczyły, bo się osłuchały tutaj na Wrzosoli. No i potem żeśmy zrobili w ciągu roku jeszcze kilka innych kawałków i w tej chwili robią to z dużą przyjemnością i bardzo mi się podoba. Starsi ludzie są bardzo zadowoleni. Chwalą dziewczyny, one są wtedy jeszcze bardziej podbudowane, że jednak to, co śpiewają, to jest w porządku.
Oczywiście schola nie śpiewa tylko dla takich przecież przyjemnych pochwał. Większość uczestników, podobnie jak Monika i Carmen, pytana o przyczyny śpiewania w scholi, odpowiada, że bardzo to lubi.
Sprawia mi to przyjemność. Lubię się pokazywać na koncertach, lubię śpiewać na mszy.
I śpiew to jest coś pięknego, wyrażanie swoich emocji.
Takie tłumaczenia to jednak nic w zestawieniu z powodami, dla których śpiewa Krzyś z Domecka.
Bo mam wielki talent i go nie chcę zmarnować.
Warto dodać, że chłopak z talentem to prawdziwy skarb. Jak przyznaje ksiądz Grzegorz Poźniak, chłopcy dość rzadko decydują się na śpiewanie w scholi przyparafialnej.
No to wcale absolutnie nie znaczy, że w scholi mogą tylko dziewczęta śpiewać. Mogą śpiewać również i chłopcy, ale natomiast no, rzeczywistość jest taka, że większość śpiewaków to dziewczęta. No, wynika to przede wszystkim z tego faktu, że chłopcy pełnią posługę przy ołtarzu jako ministranci, lektorzy, akolici, natomiast dziewczęta są zaangażowane w życiu parafialnym do śpiewania w scholach liturgicznych.
Zwykle w przyparafialnych zespołach liturgicznych zaczynają śpiewać dzieci w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Niestety w pewnym wieku zainteresowanie to wygasa, zauważa opiekun scholi w Budkowicach Ernest Malik.
W pewnym wieku, powiedziałbym licealno-studenckim, już niestety nie można liczyć na młodzież. Ludzie wyjeżdżają po prostu na studia czy do szkół, do innych ośrodków miejskich, no i jest problem z przybyciem na próby. No i później już również zbywaniem na koncertach, bo jeżeli nie są przygotowani, no to nie mają poczucia pewności i nie chcą w tym brać udziału.
Jak podkreśla dyrygent Wiesława Pośpiech, ogromne znaczenie dla uczestnictwa dzieci w przyparafialnych przedsięwzięciach muzycznych mają rodzice.
No owszem, dzieci muszą też chcieć, ale taka zachęta od strony rodziny jest bardzo istotna, bardzo ważna. Stąd też wielka rola proboszcza, który powinien być zainteresowany, żeby takie zespoły istniały, bo dla nas w ogóle muzyków to jest często jedyny sposób umuzykalniania dzieci, młodzieży, ponieważ wiemy, że muzyki właściwie nigdzie dzisiaj nie ma, w domu się prawie że nie śpiewa, jedynie gdzie się śpiewa to jest kościół.
Jak co roku uczestników przeglądu schol liturgicznych gościli mieszkańcy parafii świętego Józefa Robotnika we Wrzoskach. Dla Radia Watykańskiego Tomasz Czycierski.
Były występy w Polsce, były także koncerty za granicą. Pueri Cantores Silesienses Zabrza śpiewali na Starym Kontynencie, m.in. w Niemczech, Holandii, Czechach czy Austrii. W roku 1998 chórzyści spotkali się z Ojcem Świętym na audiencji w Rzymie. Rok później liturgiczny śpiew młodych Zabrzan uświetnił w Gliwicach pobyt papieża. Teraz stoi przed nimi nowe wyzwanie – Korea Południowa. Chłopięcy chór Zabrza zaśpiewa tam 8 koncertów. Każdy występ będzie się składał z 2 części. W pierwszej odsłonie zostaną zaprezentowane śpiewy kościelne. Druga część będzie przybliżeniem twórczości ludowej. Wyjazd zaplanowany jest na 30 marca, a repertuar już jest przygotowany.
To Bóg nasz i Pan szeroko, to Bóg nasz i Pan.
Zaczynaliśmy jednogłosowo najpierw oczywiście śpiewać.
To były jakieś najprostsze psalmy, jakieś najprostsze pieśni śpiewane podczas mszy z książeczek.
Byliśmy na takim zgrupowaniu w Miedonii, pamiętam. To było zimowe takie zgrupowanie i tam w tej świetlicy zaczęliśmy w długosie śpiewać.
Sam chciał się w naszej urodzić nędzy i przyjąć biedny, biedny nasz.
To jest specyficzna praca z chłopcami. Ja zdaję sobie sprawę, że dużo jest tych prób i oni czasem są zmęczeni. Ale widać, że u niektórych jest ta radość śpiewania.
Chór to jest taka wspólnota i wszyscy tworzymy pewną harmonię.
Ten chór i samo śpiewanie to jest całe moje życie. Cały swój wolny czas, cały swój zapał staram się temu poświęcić.
Pueri Cantores Silesienses śpiewali już w Niemczech, Holandii, Czechach czy Austrii. Chór śpiewał także w europejskich sanktuariach maryjnych, podczas liturgii z udziałem chorych w Loreto, w Lourdes podczas nabożeństwa różańcowego, na mszy świętej w Mariacele. We wrześniu 2002 roku chór uświetnił jubileusz miasta Essen. Rok później chłopcy uczestniczyli w diecezjalnej pielgrzymce do grobu świętej Jadwigi, do Trzebnicy, a w lipcu pielgrzymowali do miejsca jej narodzenia. Niezapomniane jednak wrażenia na chórzystach wywarło w 1998 roku spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Rzymie.
Już trochę lat minęło od tamtego czasu, ale wiem, że naprawdę to było ogromne przeżycie. Radość w sercu jest niesamowita.
Audiencja trwała z 2 godziny. Ojciec Święty sam podszedł do nas. Myśmy byli pełni wzruszenia i zdziwienia, a on uściskał jednego z naszych chórzystów.
Papież podchodząc do nas, popatrzył każdemu w oczy i to spojrzenie dało naprawdę wiele optymizmu w moje życie.
To było spotkanie bez słów. Myśmy się tak rozumieli, jak ktoś, kto się bardzo zna, kocha. Tam było tyle gestów, każdy coś innego wyrażał. Myśmy zaśpiewali pieśń maryjną, o Matko Miłościwa, Ojcu Świętemu. Ja odebrałem to spotkanie jako wyjątkowe błogosławieństwo dla naszego chóru przede wszystkim. No i tak sobie pomyślałem, nie trzeba było długo czekać, za rok przyjechał przecież tutaj do Gliwic, do nas.
Omni Dia Dic Maria, me laudes anima, eius festa, eius gesta, colle devotissima.
Nowym doświadczeniem i wyzwaniem dla chłopięcego chóru będzie wyjazd do Korei Południowej. Młodzi śpiewacy z Zabrza zaśpiewają 8 koncertów.
To też było wielkie zdziwienie, wydarzenie, kiedy zadzwoniła pani Jenika Lee, Koreanka, z którą spotkaliśmy się w Aachen i razem śpiewaliśmy, koncertowaliśmy w ratuszu Karola Wielkiego. Zadzwoniła i powiedziała tak po prostu, czy chcesz, ksiądz, jechać do Korei z chłopcami? Ja powiedziałem tak. Myślę, że będziemy tam godnie reprezentować Śląsk i Polskę.
Oficjalną datą powstania Pueri Cantores Silesienses jest rok 1996. W chórze śpiewa 50 chłopców. W repertuarze chóru są zarówno śpiewy homofoniczne, na przykład chorały gregoriańskie, jak i polifoniczne, na przykład Gaudy Mater. Z księdzem Piotrem Clemensem, dyrygentem i opiekunem zabrzeńskiego chóru oraz z chłopcami rozmawiał podczas próby Tomasz Drabot.
A teraz już kolejna ze starożytnych refleksji eucharystycznych. Przed mikrofonem autor wyboru, ksiądz Marek Starowiejski.
Testament Pana, apokryf z V wieku. Modlitwy przed komunią. Święta, święta, święta Trójco niewypowiedziana, spraw, abym tak przyjął to ciało, abym otrzymał owoc życia, a nie potępienie. Daj, abym przyniósł owoc, który się Tobie podoba, abym, gdy stanę przed Tobą, Tobie się podobając, żył w Tobie, wypełniając Twoje nakazy. A gdy z ufnością będę się zwracał do Ciebie, Ojcze, i gdy będę wzywał nade mną królestwo Twoje i Twoją wolę, niech imię Twoje święci się we mnie, Panie, bo Ty jesteś mocny, chwalebny. Tobie chwała na wieki. Panie, dawco światła wiecznego, żeglarzu dusz, przewodniku świętych, daj nam oczy umysłu, które Cię zawsze będą oglądały, uszy, które Ciebie jedynie będą słuchały, aby dusza nasza wypełniała się łaską. Włóż w nas, Boże, serce czyste, abyśmy zawsze rozumieli Twoją wielkość. Boże przecudowny, miłośniku ludzi, spraw, aby dusze nasze stały się dobrymi. Spraw przez tę Eucharystię przyjętą przez nas, Twoje najmniejsze sługi, by myśli nasze pozostały nieugięte, bo Twoje królestwo jest błogosławione, Panie Boże, chwalebne i wywyższone w Ojcu, Synu i Duchu Świętym, jak przed wiekami i teraz i zawsze i we wszystkich pokoleniach na niezliczone wieki wieków.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W dzisiejszym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.